Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Czy Zachód zapomina o Ukrainie i toczącej się tam wojnie? My na pewno nie zapominamy i w magazynie zachodnim przyjrzymy się dziś sytuacji, która tam panuje. Powiemy także o możliwościach pomocy dla mniejszości polskiej. Aleksandra Fedorska, Krzysztof Jankowski i sprzed mikrofonu Bartosz Garczyński. Witamy Państwa w kolejnym wydaniu magazynu zachodniego Radia Poznań. Dziś przypomnimy rozmowę z Arturem Hasikowskim, prezesem Fundacji Zakres, który w poniedziałek przedstawił mi, jak wygląda obecnie kwestia pomocy dla Ukrainy i opowiedział o sytuacji, która panuje obecnie w tym oblężonym przez Rosję kraju. Następnie Aleksandra Fedorska zabierze nas za Odrę, aby wspólnie z niemcoznawcą doktorem Mateuszem Wilińskim z Instytutu Zachodniego przyjrzeć się niemieckiej scenie politycznej. Tematem przewodnim oczywiście partia Alternative für Deutschland w kontekście rolniczych protestów. To jest Magazyn Zachodni, a ja zapraszam na rozmowę z naszym pierwszym gościem. Na Ukrainie cały czas trwa wojna. Trwa również pomoc dla oblężonego przez Rosjan państwa. No a o tej pomocy porozmawiam już teraz z przedstawicielem podpoznańskiej fundacji. Naszym gościem jest Artur Hasikowski, prezes Fundacji Zakres. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie prezesie, z przykrością tak na wstępie muszę powiedzieć, że chyba trochę przyzwyczailiśmy się już do tej wojny na Ukrainie. Jak ta sprawa wygląda właśnie z perspektywy wolontariusza, który ciągle tam pomaga, który ciągle wozi pomoc na Ukrainę? Pan też ma takie wrażenie?
Zdecydowanie przeciągający się konflikt nie służy ani państwu ukraińskiemu, ani ludności, która tam przybywa. Ogólnie nie służy na pewno wszystkim narodom Europy. Wszyscy są tą wojną w jakimś stopniu i w swój specyficzny sposób zmęczeni, bo w inny sposób zmęczeni są na pewno Polacy, w inny sposób Ukraińcy. Ale jakby tendencja jest oczywiście spadkowa po tak długim okresie jakby pomocy, wojny, walk. I widzimy to na wielu etapach, tak? Zarówno jeżeli chodzi o zbieranie środków, zbieranie pomocy, zainteresowanie. Całkowicie rozumiemy jakby tą tendencję, wiemy dlaczego tak jest, rozumiemy to. Jakby nie żywimy w żaden sposób urazy, ale można powiedzieć, że jakby jest to temat dobrze znany chyba wszystkim wolontariuszom i każdy ma świadomość tego, że jesteśmy na zupełnie innym etapie niż byliśmy 2 lata temu.
No właśnie, bo 2 lata temu ten entuzjazm był wielki. Mam wrażenie, że ten entuzjazm nieco przygasa. Czym dokładnie zajmuje się Państwa fundacja, jeśli mógłby Pan przybliżyć zakres pomocy, który udzielają Państwo Ukrainie?
Fundację założyliśmy na samym początku konfliktu, w pierwszym roku konfliktu, z myślą, aby nieść pomoc przede wszystkim medyczną. W sensie my jako osoby prowadzące fundację takich kompetencji pełnych medycznych nie mamy, choć pewne podstawowe przeszkolenie jakby posiadamy z lat poprzednich, swojej już takiej prywatnej działalności, ale zaczęliśmy pomoc medyczną nieść w oparciu o osoby, że tak powiem, bardziej zorientowane w branży medycznej, tak jakby otaczaliśmy się osobami, które na tą Ukrainę jeździły, które niosły tą pomoc zarówno w sytuacji przedpomowej, jak i w miastach. Mówimy tutaj o kilku grupach polskich medyków oraz o indywidualnych osobach działających na własny rachunek, takich nazwijmy to samotnych strzelcach, wolnych wilkach, które po prostu same pojechały na Ukrainę w niezorganizowanych grupach i tak działały. Takim osobom również pomagaliśmy. Pomagaliśmy też ogólnie polskim ochotnikom, osobom, które walczyły na Ukrainie, które przyjechały Polski albo przyjechały z innych stron świata i takie polskie korzenie posiadały lub czuły się Polakami w jakimś stopniu, ale również polskim żołnierzom w pewnym cudzysłowiu, bo mówimy o obywatelach Ukrainy, ale polskiego pochodzenia i tutaj za każdym razem staramy się jakby tą sprawę nagłaśniać i przypominać Polakom w Polsce, że za wschodnią granicą również są Polacy, jest to mniejszość polska, która właśnie na Ukrainie jakby wciąż żyje, kolejne pokolenia tam mieszka i jest również objęta obowiązkiem ochrony tego państwa, jest również powoływana i służy w siłach zbrojnych Ukrainy.
No właśnie, bo państwo też pomagają polskiej mniejszości na Ukrainie. Jakie są obecnie najpilniejsze potrzeby naszych rodaków na Kresach?
Można powiedzieć, że od pół roku, roku jakby właśnie przekierowujemy tą pomoc jeszcze bardziej na pomoc kresową, jaką jakby zaczynamy tą pomoc kierować przede wszystkim. Jest to jakby taki żywotny, docelowy jakby cel naszej fundacji. Fundacja w końcu nazywa się Zakres i nie chodzi o szerokość obowiązków, ale właśnie o działalność Zakresy za wschód. I w obecnej sytuacji jedziemy z pomocą humanitarną, żywnościową, chemiczną, sanitarną i takimi drobnymi rzeczami związanymi ogólnie z aurą, że tak powiem, czyli takie no powiedzmy wokół zimowym przygotowaniem do pogody, do warunków, jakie są na Ukrainie i jakie występują również z powodu chociażby no, tych jeszcze występujących problemów z dostawami prądu, które się wciąż jeszcze zdarzają.
Proszę mi powiedzieć, bo pan wspominał mi o tym, że był kilka tygodni temu na Ukrainie w Chersoniu. Czy może pan powiedzieć, jak tam wygląda obecnie codzienne życie? No bo wiemy, że miasto jest po okupacji przez Rosjan. Jak to w tym momencie wygląda?
Tak, można powiedzieć, że nie raz w Chersoniu, bym powiedział, że wielokrotnie, kilkanaście razy w przeciągu ostatnich kilku miesięcy nasza fundacja wraz z kierowcami, wolontariuszami w konwojach przebywaliśmy w całym obwodzie chersońskim, bo to nie chodzi już tylko o samą stolicę obwodu, ale o cały obwód, do którego jakby z ramienia Ministerstwa Spraw Zagranicznych nieśliśmy pomoc. Mhm. I tak naprawdę można powiedzieć, że trzeba to podzielić na dwie rzeczy. Po pierwsze, na samą stolicę obwodu, czyli Cherson, który z jednej strony nie jest w najgorszej sytuacji, bo to jest wciąż w pewnym sensie żyjące miasto, które jako duży ośrodek miejski ma swoje plusy i minusy, jest sobie w stanie z pewnymi rzeczami poradzić, jednak jednocześnie jest najczęściej atakowanym miejscem w tym obwodzie. Tak, zdarzają się te ostrzały praktycznie codziennie, zwłaszcza ten okres grudniowy był wyjątkowo ciężki.
Bo Cherson jest w zasięgu dział artylerii? Jest normalnie ostrzeliwany przez działa artylerii? Czy te działa już zostały cofnięte w wyniku kontruderzeń ukraińskich?
Przed ostatnie tygodnie tak naprawdę no, Rosjanie bardzo intensywnie zrzucali bomby szybujące, kierowane w KAP, FAP 500, 1000, które po prostu wpadają w taki lot szybujący i są możliwe do zrzucenia jeszcze na terytorium Rosji, a docierają nawet do 40 km właśnie na terytorium Ukrainy. I wbrew pozorom nie tylko Cherson, ale czasami bardzo małe wioski, po których nie spodziewalibyśmy się, że mogą zostać zaatakowane. Na przykład mieliśmy taką okazję w jednej z wiosek się znaleźć 20 km od rzeki, gdzie w budynek szkoły trafiła właśnie taka bomba szybująca.
No dobrze, jak to wygląda tak na co dzień? To znaczy, no bo ja rozumiem, że te pociski czasem spadają, są niszczone budynki, czasem są ofiary. Czy życie tam wygląda normalnie w takim razie, w takim mieście frontowym można powiedzieć, no bo Cherson jest praktycznie na linii frontu.
Cherson zdecydowanie nie jest miastem, w którym się żyje normalnie. Mhm. Normalnie można powiedzieć, że żyje się w niedaleko położonym Mikołajewie, ale sam Cherson jest miastem, które zdecydowanie odczuwa to, że właśnie jest pod ostrzałem, zdecydowanie mieszka tam mało ludzi, trudno jest o takie podstawowe rzeczy jak pracę, czasami o bieżącą wodę, więc najwytrwalsi można powiedzieć, że w tej chwili pozostają w Chersonie i najbardziej niesieni patriotyzmem czy poczuciem po prostu chęci życia w swojej małej ojczyźnie ludzie tam wracają, ale wciąż mówimy o bardzo małej ilości ludzi. Na pewno można powiedzieć, że właśnie wioski, prowincja obwodu chersońskiego jest w dużej mierze wymarła. Tam naprawdę życie wygląda bardzo ciężko, ponieważ najmłodsi ludzie uciekli z powodu okupacji oraz po niej, jeżeli udało się oczywiście tę okupację właśnie przetrwać w takich miarę normalnych warunkach, a starsze osoby albo po prostu już ze względu na wiek zostają, a z drugiej strony po prostu te wioski wymierają. Więc to jest bardzo ciężki obraz jakby prowincji Cherson.
Rozmawialiśmy na samym początku o tej zmianie nastrojów. Chodzi o ten przeciągający się konflikt i też o to, że trochę przyzwyczajamy się, niestety, mówiąc brzydko, do tej wojny i Europa również przyzwyczaiła się do niej. Jakie panują obecnie nastroje na Ukrainie? Pan bywa tam często, rozmawia pan z Ukraińcami na miejscu. Jak oni patrzą? Czy z optymizmem patrzą na te toczące się zmagania na froncie?
Oczywiście wciąż pozostaje pewna duża grupa osób jakby w społeczeństwie ukraińskim, która bardzo pozytywnie podchodzi w dalszym ciągu do wysiłków wojennych i nie widzą innego rozwiązania niż wyzwolenie wszystkich terytoriów, albo przynajmniej tych, które zostały utracone no, przeszło prawie dwa lata temu. Ale trzeba powiedzieć sobie szczerze, trzeba powiedzieć wszystkim słuchaczom, że jeżeli przebywa się na tej Ukrainie, jeździ się tam i widzi się w dłuższej perspektywie nastroje społeczne, no to są one coraz niższe, w sensie morale społeczne są coraz niższe. Ludzie naprawdę są zmęczeni tą wojną. Ludzie widzą, że nie zawsze ten aparat państwowy w tych wysiłkach wojennych działa w taki sposób, w jaki by oczekiwano, bo liczono na wielkie zmiany również w samym państwie ukraińskim, które nie zawsze nastały. Pewne rzeczy się wydarzyły, tak? To trzeba przyznać, że pewne rzeczy zostały rozwiązane albo zostały usprawnione w państwie ukraińskim, ale wciąż trapi je bardzo wiele typowych dla tego kraju problemów i ludzi to też w pewnym sensie zniechęca i trudno się dziwić jakby obywatelom Ukrainy, że jeżeli nie widzą tego, aby wszystko szło dobrym torem, tak, to, to tym ciężej się podnosi ten wysiłek zarówno niesienia pomocy humanitarnej wewnątrz swojego kraju, bo pamiętajmy, że większość pomocy humanitarnej organizowanej jest jednak przez ukraińskie fundacje i to one działają na terytorium swojego kraju, a z drugiej strony no jednak mówimy po prostu o wciąż wcielanych młodych, nie tylko młodych zresztą, ale po prostu wszystkich mężczyznach w wieku poborowym. To również jest rzecz, no, którą wydaje mi się, że większość Polaków już rozumie i widzi, tak, że po prostu nie jest to, ten pobór nie spotyka się z bardzo dużym entuzjazmem, tak, tak, trzeba tak, powiedzieć tak wprost, że ludzie po prostu poboru również bardzo często unikają.
Panie prezesie, chciałem zapytać na koniec, bo bardzo dziękuję za wszystkie informacje tutaj, jeżeli chodzi o Ukrainę, ale jedzie pan po to, żeby pomagać, a ja chciałbym zapytać, jak państwu można pomóc, jak można was wesprzeć w takim razie w państwa działaniach?
W najbliższych miesiącach tak naprawdę będziemy nieść tą pomoc przede wszystkim na zachód Ukrainy, do mniejszości polskiej, zarówno na ziemi lwowskiej, jak i na ziemi stanisławowskiej. Tam będziemy dostarczać właśnie te wszystkie produkty typowej pomocy humanitarnej, a jednocześnie będziemy starali się wspierać organizacyjnie polskie domy kultury oraz inne organizacje, aby pomóc tym ludziom również organizować pomoc dla nich samych, tak, żeby oni rozumieli, w jaki sposób mogą docierać do Polski. Do polskich właśnie słuchaczy, do polskich innych stowarzyszeń, fundacji, przedstawicieli, ludzi, którzy chcieliby po prostu im pomóc, ale nie wiedzą, gdzie ich szukać, więc będziemy starali się te polskie grupy mniejszości polskiej jakby pomóc im być widocznymi.
No dobrze, jeżeli ale państwu jakoś można pomóc? Czy...
Nam można pomóc, chociażby dostarczając tego typu produkty lub spłacając środki finansowe, na przykład dedykowaną zbiórkę dla Polaków. To jest zbiórka, którą można znaleźć na stronie naszej fundacji, chociażby na Facebooku. Zbiórka za kres, czyli właśnie za Polaków na kresach. Można oczywiście pomóc również fizycznie, czyli stawiając się wraz z nami w konwoju albo jadąc na kresy, pomóc tym ludziom na miejscu. Tak? Więc
każda czyli skontaktować się z fundacją, tak?
I... Jak najbardziej, dokładnie. Jakby ta pomoc może być wielotorowa i trzeba pamiętać, że tu nie chodzi właśnie tylko i wyłącznie na przykład o środki finansowe albo o bycie samemu na miejscu. Można wybrać jedną z wielu, można pomóc i dostosować do tego zarówno swoich możliwości, warunków i tak naprawdę mamy wiele sposobów na to, jak można pomóc.
A o sytuacji na Ukrainie i o pomocy dla Ukrainy rozmawiałem z prezesem Fundacji Zakres, Arturem Hacikowskim. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie prezesie. No i powodzenia, jeżeli chodzi o pańską wyprawę teraz, tą, na której się pan znajduje.
Dziękuję bardzo i dziękuję państwu za te kilka minut.
Magazyn Zachodni.
To była poniedziałkowa rozmowa, a obecnie pan Artur wraz ze swoją fundacją przebywa już na Ukrainie i niesie tam pomoc. Teraz chwila muzycznego oddechu, a po nim Aleksandra Fedorska z jej gościem.
Magazyn Zachodni.
Dobry wieczór. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Mateusz Wiliński z naszego Instytutu Zachodniego. Będziemy rozmawiać oczywiście o Niemczech i o partii, można powiedzieć, prawicowej, populistyczno-prawicowej AfD, Alternative für Deutschland. Panie doktorze, w ostatnich tygodniach miały miejsce te protesty rolnicze. Czy AfD na tym wszystkim zyskało?
Myślę, że o protestach rolniczych po części już nie pamiętamy, bo furory, jeżeli można tak powiedzieć, w mediach robią teraz protesty antyprawicowe. Są nawet punkty zbieżne. Jak donosi tygodnik Der Spiegel, w Bawarii na wiec przeciwko skrajnej prawicy przyjechali rolnicy, traktory z transparentami, które informują o tym, że to, że brało się udział w protestach przeciwko planom cięć w sektorze rolniczym, to nie oznacza jednocześnie, że jest się zwolennikiem AfD. Myślę, że niemieccy rolnicy potraktowali sprawę w kategoriach biznesowych, nie dopuścili do tego, żeby jakakolwiek siła polityczna przejęła protest, żeby włączyła się w niej jako koalicjant rolników. Każdemu z nich zależy na tym, żeby nie dochodziło do niekorzystnych dla branży zmian, ale to nie znaczy, że pozwalają na to, żeby polityka zawłaszczyła ich protest.
Mnie zastanawia, że właściwie, bo to był cały taki tydzień protestów i w kulminacyjnym momencie, to znaczy tym końcowym weekendzie, pojawiają się wysocy niemieccy politycy, którzy ogłaszają jakby teraz ogólny protest przeciw prawicy. AfD, faktycznie populistyczna, niebezpieczna partia. To prawda. Ale ogłaszany jest ten protest, ten sprzeciw przeciw prawicy w momencie, gdy to rolnicy protestują o swoje, zamykają drogi, blokują autostrady. Czy byliśmy świadkiem tu sprytnego politycznego marketingu?
Na pewno była to okazja, którą można było wykorzystać, myślę o partiach sprzeciwiających się polityce AfD, ale na pewno to słynne, właściwie niesławne spotkanie w Willi Adlon, konferencja, w ramach której dyskutowano polityczne, administracyjne kroki wobec obcokrajowców mieszkających w Niemczech, a podobno również wobec tych Niemców, którzy przybyli do Republiki Federalnej Niemiec, uzyskali niemieckie obywatelstwo, ale są w opinii działaczy skrajnej prawicy niewystarczająco zintegrowani. Więc to jest na pewno taki moment, taki upublicznienie tej wiadomości przez korektyw. To jest impuls, który spowodował, że wiele środowisk w ponadpolitycznym proteście zdecydowało się publicznie wyrazić sprzeciw wobec tego typu działania. Oczywiście, że przedstawiciele innych partii politycznych włączają się w te protesty. Przemawiają ministrowie, premierzy, burmistrzowie. To są przedstawiciele tych partii, które zasiadają w Bundestagu, które znamy z normalnego, codziennego politycznego życia niemieckiego. Włączają się w to, ale nie są ich głównymi aktorami. Uważam, że byłoby trudno partiom politycznym zmobilizować aż tak duże masy do udziału w protestach, które od około 2 tygodni obserwujemy na terenie całych Niemiec.
To znaczy, że lekki spadek w słupkach, no bo sondaże jednak wskazują spadek dla niemieckiej prawicy, dla AfD. Bierze się z tego protestu przeciw głównie temu spotkaniu i tam obecnych rasistowskich, bo przyznajmy, to były rasistowskie wypowiedzi, które tam miały miejsce. Na szeroką skalę mowa była o eksmisji, można powiedzieć, dużej części obecnych mieszkańców Niemiec, o takich strasznych planach. To kosztowało AfD te słupki?
Myślę, że przede wszystkim to, ale również wcześniejsze niezadowolenie z oferty politycznej, z planów AfD. To wszystko pewnie skupiło się w jednym czasie, a tym czynnikiem wyzwalającym protesty była konferencja, o której mówiliśmy. To, że te słupki wcale nie są takie niskie, jak pewno uczestnikom protestu mogłoby się zdawać, że w krótkim czasie będą, to w moim przekonaniu jest dowód na to, że jednak twardy elektorat AfD jest niewzruszony. Te informacje, które pojawiają się w prasie, są odrzucane, a być może nawet przez część wyborców są pochwalane rozwiązania, o których rozmawiano w Willi Adlon. Poza tym protestujący, według różnych rachub, 1 400 000 uczestników tych demonstracji, to jest właśnie grupa bardzo niehomogeniczna. Chrześcijanie i skrajna lewica, ekolodzy i zwykli obywatele, słynne babcie przeciwko skrajnej prawicy, i tak dalej, i tak dalej. Po drugiej stronie liczebnie znacznie mniejsza, bo partia licząca nieco ponad 40 tysięcy członków, ale jednak o stałych strukturach, dysponująca aparatem propagandowym, doświadczona w tego typu zwarciach politycznych, proszę zwrócić uwagę, jak po pierwszym dniu protestów, czy po pierwszym weekendzie tych dużych protestów, czyli od 19 do 21 stycznia, jak intensywnie na różne sposoby AfD, ale nie tylko ona, bo i inne środowiska związane ze skrajną prawicą mocno protestowały przeciwko, po pierwsze, przekazowi redakcji Korektyw, przeciwko pozostałym partiom, przeciwko protestowi. To jest temu społecznemu drzewu. To jest też moim zdaniem bardzo dobry dowód na to, że nie będzie łatwo skruszyć popularność AfD wśród części niemieckich wyborców.
Bardzo panu dziękuję. Do usłyszenia.
Ja dziękuję. Do usłyszenia.
A moim zdaniem poparcie dla AfD nie będzie spadać, dopóki polityka niemiecka i europejska nie zaczną wreszcie uwzględniać opinii wielu obywateli. Obywateli zmęczonych błędami w sprawach chociażby imigracyjnych, energetycznych czy gospodarczych. W końcu na tym ma polegać demokracja, prawda? To był Magazyn Zachodni, Aleksandra Fedorska, Bartosz Garczyński i Krzysztof Jankowski. Żegnamy i tym razem ze względu na rozpoczynające się niedługo ferie zapraszamy Państwa za 2 tygodnie. Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.